Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.
Cześć i czołem. Polscy siatkarze wicemistrzami świata. Apetyty oczywiście mieliśmy na złoto, ale cieszymy się także z tych srebrnych medali. Polacy niestety przegrali w finale z Włochami 1-3. No i porozmawiamy o tym meczu w studiu z Pawłem Siedzieniewskim, Januszem Pinderą, a na łączeniu będzie z nami też Oskar Kaczmarczyk. No w takich średnich nastrojach jesteśmy, bo wszyscy liczyli, że uzupełnimy tą naszą kolekcję o trzeci z rzędu złoty medal Mistrzostw Świata, ale myślę, że z taką grą, jaką dziś widzieliśmy w wykonaniu Polaków, no na to szans nie było. Z naszą taką grą i z taką grą Włochów, bo trzeba będzie ich tutaj też pochwalić. Może od jakiegoś przyjemnego akcentu jednak zacznę.
Od pierwszego wygranego seta,
który wydawało się, że ten set może być przełomowy, bo wrócić od 17-21 było dla Włochów. Polacy odwrócili losy tego seta, wygrywając go, ale niestety to było najlepsze to, co widzieliśmy.
Tak, końcówkę wygraliśmy 8-1. To była niesamowita historia. Także pamiętam i ta zmiana, prawda, była podwójna w tym momencie. Bardzo dobrze Kaczmarek, który zastępuje Kurka, gra w tej końcówce bardzo dobrze. I wydawało się, że to może troszkę podłamać Włochów. No ale Włosi to jest bardzo młoda, jakby powiedziałem, radosna drużyna i tej potrzebny był jeszcze jeden mocny cios, czyli wygranie drugiego seta. I była taka szansa, no bo przecież my tam trzykrotnie objęliśmy prowadzenie. W pewnym momencie było 16-13, później było 20-18. Cały czas byliśmy w grze po zwycięstwo w tym drugim secie i wtedy myślę, że ten mecz mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Niestety tak się nie stało, przegraliśmy końcówkę. Włosi tylko zrobili to, co my zrobiliśmy w pierwszym secie, czyli bardzo wyraźnie wygrali z nami tę ostatnią fazę drugiego seta, no i później przyszły te czasy, czyli bardzo złe czasy dla polskiej drużyny, niestety w kolejnych partiach.
To, co robili Włosi w obronie, to łapaliśmy się wszyscy za głowy, bo to był niewątpliwie ich dzień. Często mówi się, że podczas takich dużych turniejów zawsze musi przyjść dla każdej reprezentacji ten słabszy moment, ten słabszy dzień, ten słabszy mecz. To był nasz najsłabszy mecz w tym turnieju.
No bez dwóch zdań, no. Nie ma co ukrywać, że dzisiaj sportowo nie mieliśmy żadnego punktu zaczepienia i to praktycznie w każdym elemencie, bo poczynając od naszej zagrywki, na którą tak bardzo mocno liczyliśmy i która nam tak dużo dobrego dawała w ostatnich spotkaniach, ale no to, co robili Włosi, to tak jak powiedziałaś, przecieraliśmy tutaj oczy ze zdumienia w pewnym momencie, bo ciężko nam się biło dobić do boiska. Powtarzaliśmy po 3-4 razy nasze akcje, a mimo to Włosi byli wszędzie, dotykali niesamowite piłki w obronie, wyciągali takie obrony i przede wszystkim kontratakowali. No, mówiliśmy wielokrotnie, siatkówka to ofensywa, nam dzisiaj tej siły ognia i tej ofensywy ewidentnie zabrakło i tak jak we wczorajszym meczu chwaliliśmy nasze skrzydła, trzy skrzydła, które grały na bardzo wysokich procentach i które no, pociągnęły nam, kolokwialnie mówiąc, ten mecz półfinałowy. No dzisiaj opadliśmy z sił. Nie wiem, czy to jest konsekwencja tego drugiego seta przegranego, że mieliśmy te swoje szanse, tak jak tutaj Janusz wspomniał, trzykrotne prowadzenie, 20-18 i nie postawiliśmy tej kropki nad i. Byłem przekonany, że po tym pierwszym secie, jak już wyciągnęliśmy tą niesamowitą końcówkę 1-8, to złamiemy Włochów. Zresztą widać było, że zaczęli oni tak troszkę niemrawo tego seta, zniknęły im te uśmieszki z twarzy. Ale trzeba oddać dzisiaj Włochom, że sportowo nas pobili i zagrali fenomenalne zawody.
Oskar, to teraz rzucimy okiem na to, jak to wygląda w liczbach i o to poprosiłabym ciebie. No, dla nas w liczbach to dobrze nie wyglądało już zresztą od początku seta, bo my tak spojrzeliśmy chociażby właśnie na przyjęcie, na ten procent w ataku, który no powiedzmy jeszcze tam po pierwszym secie, jak cię mogę, ale jak teraz poglądam, to zjeżdżał nam ten procent w dół i w dół. I w dół. Z twojej perspektywy, jaka jest główna przyczyna tej porażki Polaków w finale?
Zacznę od przywitania się. Dobry wieczór, bo może wieczór sam, bo dobry on nie jest.
No ale poczekaj, no wicemistrzami świata jesteśmy już też, żeby nie było tak źle. Jesteśmy rozpieszczeni przez siatkarzy, ale no wiadomo.
Zaraz nam minie, no daj chwilę się oswoić.
Oczywiście,
to jest... na złoto, no.
To jest coś, co prawdopodobnie powiemy na sam koniec programu, że jutro, kiedy już opadnie kurz, jak wyjedzie ostatni samochód z parkingu spod Spodka, to zaczniemy rozpatrywać ten turniej raczej w bardzo pozytywnych aspektach. No ale dziś jesteśmy chwilę po jednak sromotnej porażce w tym finale, więc na pewno nie ma powodu do radości w tym momencie. To jakieś dalsze konkluzje będą pozytywne, ale dziś jest porażka i dziś jest smutek. Nie zgodzę się z Pawłem z tym, że nie mieliśmy punktu zaczepienia w tym meczu. Raczej bym poszedł w stronę pana Janusza, że ten drugi set i to 20-18 to był kluczowy mecz, bo później to nas Włosi zmietli z planszy i później już nie było absolutnie żadnego podjazdu do tej drużyny. Myśmy rozmawiali po meczu o brązowy medal, czy to Włosi zagrali tak słabo, czy my tak dobrze. My tam bardzo szybko wybiliśmy siatkówkę z Włochom z głowy. Natomiast oni dzisiaj pracowali dwa sety fenomenalną grą na to, żeby nas złamać. Bo ten urok statystyk jest taki, bo oczywiście, że zawiedliśmy w ataku, ale na samym końcu, kiedy patrzymy na raport meczowy, to ten nasz atak od nich się nie różni, bo się różni dosłownie 3%. Więc to jest taka mała różnica, że gdyby ktoś nie oglądał meczu, powiedział, że to nie tu była różnica. I prawda jest taka, że różnica była w jednym elemencie, a bardziej na początku zwróciłbym uwagę na zagrywkę Włochów, bo zmietli nas z planszy, jeszcze raz to powtórzę, w dwóch pierwszych setach popełnili 5 błędów na zagrywce. Mm-hmm. A my mieliśmy 21% w pierwszym secie i 22% w drugim secie. Później lekko szliśmy do góry, zwłaszcza w tym czwartym secie, gdzie od 14-10 to Włosi popełnili 5 błędów na zagrywce i jeszcze wierzyłem w to, że bo siatkówka jest takim sportem, że nie jak piłka nożna, że strzelić gola na 1-0 i można próbować dowieść wynik. Tu trzeba cały czas atakować. I kiedy oni zaczęli psuć tą zagrywkę, a my mieliśmy serię w sumie 3 asów, mówię, kurczę, jeszcze jest nadzieja, ale reszta. My zostaliśmy rozbici defensywą, asekuracją Włochów, bo to, co dzisiaj asekurowali Włosi, to, co grali cierpliwie, i to, jak wykończali w końcu, doprowadzali sobie domu, bo nie było im łatwo. Po dwóch setach, gdzie usłyszałem w telewizji od Krzyśka Ignaczaka, że naszym problemem jest atak, to nie była prawda. My atakowaliśmy dużo lepiej niż Włosi. Tylko że my mieliśmy fatalne przyjęcie. Zostaliśmy rozbici i nie potrafiliśmy w drugą stronę podpowiedzieć tym samym. Niestety w obu spotkaniach, zarówno ze Stanami, jak i z Brazylią, zwracają uwagę, że nasza zagrywka to nie było to, czego moglibyśmy się spodziewać, że moglibyśmy to robić lepiej. Dzisiaj już zostało nam to niewybaczone. Byliśmy przyjmowani w miarę dobrze, bo to wiadomo, że 46% to nie jest jakiś tam fenomenalny wynik, ale nie zrobiliśmy im krzywdy poza tą końcówką trzeciego seta. A fantastyczny Gianelli, chociaż też na pewno chcę jeszcze później dorzucić trochę na temat postrzegania go, ale przede wszystkim Lavia. Lavia grał dzisiaj koncertowo. I Balasso. Balasso to było dwóch gości. Po raz kolejny libero nam bardzo mocno przykrzał życie, ale my nie znaleźliśmy rozwiązania, a zmietli z nas z planszy, bo po prostu po kolei pionki po prostu przestawały przewracane. Pierwszy był Bartek Kurek, a później to po prostu szło już jak domino i w zasadzie ciężko wyróżnić jakiegokolwiek zawodnika po naszej stronie, który na samym końcu moglibyśmy powiedzieć, że grał dobrze. Mm-hmm.
Widzieliśmy jednakowoż, panie Januszu, zaraz...
Tak, bo mówię, bo ta sytuacja jeszcze była taka, mówimy, ten drugi set, oczywiście 20-18 i cały czas bardzo dobry set, który można było wygrać na 2-0, ale przecież jeszcze w trzeciej partii była taka sytuacja, że dochodziliśmy i było 15-16 po punkcie Semeniuka i później mógł wyrównać to Śliwka, prawda, nie kończy ataku, Micheletto w końcu odpowiada i mamy 15-17 i w tym momencie już jest powolny zjazd, ale sukcesywny do samego końca. Już nie podnieśliśmy nie tylko w tym secie, ale do samego
3-9
końca.
3-9 przegraliśmy tą tak końcówkę jest. W tym trzecim secie.
No tak. I to było to.
Zobaczyliśmy w tym trzecim secie zmiany, bo trener Grbić reagował. Zdziwiłam się, że w czwartego seta rozpoczęliśmy też od zmiany, a nie od naszego żelaznego składu. Czy waszym zdaniem te zmiany miały jakikolwiek sens? Czy to nie miało prawa dzisiaj zafunkcjonować przy żadnym układzie tak naprawdę.
No teraz
mówimy o Łukaszu Kaczmarku, który na początku dał
dywagować.
Dobre...
My sądziliśmy, że
wyjdzie żelazny skład.
Że wyjdzie żelazny skład.
Dokładnie. Tak. A czy to była dobra decyzja? No jak pokazuje dzisiejsze spotkanie, no nie, ale wszystkim nam graczom dzisiaj grało się bardzo ciężko i bardzo trudno, więc tak jak powiedziałem, to są tylko czyste dywagacje. Spodziewałem się, że wyjdzie jednak nominalna pierwsza szóstka i że rzucimy jeszcze po raz ostatni wszystko na tą jedną szalę. No, trener podjął taką decyzję, widocznie miał jakiś plan i pomysł w tym momencie.
Czat nam przypomina, że mamy grobowe miny i smucimy się tutaj w studio, a przypominam, że jesteśmy wicemistrzami świata. My naprawdę o tym pamiętamy, aczkolwiek myślę, że zarówno siatkarze, jak i kibice no gdzieś mają ten niedosyt, bo jesteśmy rozpieszczeni, bo broniliśmy tego tytułu i byliśmy na dobrej drodze, bo przypominając sobie spotkania ze Stanami Zjednoczonymi czy z Brazylią, naprawdę nam się myślę wydawało, że może nie tyle, że z Włochami będzie formalność, bo to w końcu Włosi wyeliminowali z turnieju Francuzów, w których moglibyśmy się, myślę, obawiać najbardziej.
Ale prawda jest tak, że mistrzowie nie cieszą się z drugiego miejsca, bo to jest porażka. No, takie amerykańskie powiedzenie, że tylko pierwsze miejsce się liczy. Oczywiście, jak sobie przypomnimy historycznie, to kiedy doszło do tego drugiego miejsca na Mistrzostwach Świata w 2006 roku, to był wielki sukces. Ale wtedy liczyliśmy, że ten finałowy mecz z Brazylią wyjdzie nam troszkę lepiej. No ale to były inne czasy. To był początek tych naprawdę fajnych sukcesów. No, 4 lata później już nie było sukcesu, dopiero w 2014. Taki troszkę nieoczekiwany przecież ten złoty medal Mistrzostw Świata Spodek. Teraz Spodek jest szczęśliwy dla tej młodej drużyny. Włosi czekali na Mistrzostwo Świata od 1998 roku, a więc 24 lata. Ten ostatni tytuł zdobyli w Japonii. No to jest szmat czasu, to jest prawda.
No szmat, ale są też mistrzami Europy, no, którzy właśnie rok temu tutaj w Spodku
dla
wygrywali.
Dla tej młodej ekipy ten Spodek jest nieprawdopodobnie szczęśliwy, bo przecież to wtedy FEFA odmłodził absolutnie kadrę. Po Igrzyskach Olimpijskich przyjechał, zdobył złoty medal i teraz jest mistrzem świata. No wielka sprawa, a sam był kiedyś 3-krotnie mistrzem świata w drużynie, która zdobywała te tytuły w latach 90-94-98.
Pan Janusz mi powiedział już przed rozpoczęciem programu, że dzisiaj przyznawanie tych not, ocen nie ma sensu. Czat też mówi, tylko nie ruszajcie z tymi ocenami. Ja jednak będę chciała je wystawić, bo dla mnie jest to jakiś odnośnik do tego, jak ten mecz przebiegał, jak prezentowali się poszczególni zawodnicy. Ale zanim przejdziemy do tych sportowych rzeczy, to ja bym chciała zapytać was jeszcze o tę stronę mentalną, bo myślę sobie, przed tym meczem dużo mówiło się, no właśnie, ta włoska młoda ekipa może zostać sparaliżowana przez ten Spodek. Na początku meczu widzieliśmy tam te uśmieszki na ich twarzach i wcale nie zapowiadało się, że ten Spodek ich sparaliżuje. Czy myślicie, że my byliśmy sparaliżowani, bo ta presja była bardzo duża dla tego zespołu i przyszło im się zmierzyć no faktycznie już w finale tutaj z tym ogromem ładunku?
Jak zaczęła uciekać już ta wygrana, ona zaczęła w pewnym momencie wyraźnie uciekać, to widziałem już... Paniką bym tego nie nazwał, ale już jakby nie było ani pomysłu, ani siły, ani też jakby możliwości. Rywal po drugiej stronie siatki z każdym zdobytym punktem był mocniejszy. Nakręcał się nieprawdopodobnie. Przecież to, co oni grali w obronie. A przy tym to nasze przyjęcie no, też sprawiało, że biegał jak szalony albo Marcin Janusz, albo jak zmieniał go Łomacz. Nic się właściwie nie zmieniało. No, już końcówka była fatalna. To był taki, może nie wieszenie białej flagi na znak poddania, ale właściwie to już była bezradność.
Też wielokrotnie wspominaliśmy o tej obronie, że jest takim papierkiem lakmusowym dla danej drużyny, jak w danym meczu się zachowuje i jak funkcjonuje. No dzisiaj Włosi przez tą obronę wydaje mi się, że nakręcali się za każdym razem.
A my frustrowaliśmy
się w drugą stronę, więc nie wiem, czy ta presja nas... zjadła. No, oczekiwania na pewno były ogromne i wszyscy, jak tutaj siedzimy i te kilkanaście tysięcy ludzi w Spodku widziało nas na tym podium, na tym najwyższym stopniu podium, ale no, brutalnie zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, więc tak jak powiedziałem, no, dzisiaj jest smutek, na pewno czujemy lekkie rozgoryczenie i lekkie rozczarowanie, natomiast jutro, tak jak Oskar powiedział, opadnie kurz, będziemy się cieszyć, bo przed tym turniejem chyba, jeżeli ktoś powiedział, że będziemy wicemistrzami świata, To nie wiem, czy wzięli. Wzięlibyśmy w ciemno, panie Januszu, czy...
Nie. Ja od początku...
Że złoto, tylko
tak,
złoto?
Znaczy, no tak, no bo takiej drużynie trzeba stawiać takie cele. No. Oczywiście trzeba powiedzieć, że srebrny medal to jest piękne osiągnięcie. Historycznie będziemy się oczywiście z tego cieszyć, bo pamiętajmy, mamy przecież 3 tytuły Mistrzów Świata. 74, 2014, 2018, srebro 2006, teraz drugie srebro. No więc to jest piękna historia i w tym rankingu najlepszych siatkarsko-krajów w całej historii od pierwsze mistrzostwa 49 rok w Pradze, a więc to na pewno jest też wielka sprawa. Natomiast te apetyty rosły w miarę trwania tego turnieju po wygranej ze Stanami Zjednoczonymi. Ale ja rozmawiałem z Ryszardem Boskiem, który bardzo dobrze zna siatkówkę włoską, ma tam stały kontakt i on właśnie zwracał uwagę na to, że Włosi będą bardzo trudnym rywalem z uwagi na tą swoją nieprawdopodobną jakby systematyczność w grze. Oni po prostu cały czas grają swoje. Ta młoda drużyna, nawet widzieliśmy to doskonale po tym pierwszym secie, który uciekł im w takich okolicznościach. Mm-hmm. Wydawało się, że oni już są bardzo blisko. Pomyśleli, że tego pierwszego seta wygrają zapewne i nagle przegrywają tą końcówkę fatalnie, tracą seta i kiedy wydaje się, że my w drugi zaczynamy od prowadzenia 3-0, tak?
Tak jest.
I co? I w tym momencie oni się jednak biorą w garść, mimo tego, że też cały czas musieli gonić, ale już w samej końcówce oni byli górą. No i w tym momencie wydaje mi się, że jeszcze w tym trzecim secie, bo w tym trzecim secie, jak mówiłem, tam też było blisko. Gdybyśmy zdołali przeważyć szale, ale widać było, że my, mimo że jesteśmy blisko, to oni są lepsi. Ja przynajmniej tak widziałem to patrząc.
Byli w natarciu. No.
Byli cały czas w natarciu, byli na tej zwycięskiej ścieżce, także... No trudno, no są takie mecze, że po prostu i trzeba powiedzieć szczerze, wygrał lepszy dzisiaj, także co do tego nie ma wątpliwości.
Stawiamy kropkę, a tu dwukropek przy nazwisku Marcin Janusz. Ty, Paweł, dzisiaj śmiałeś się, że jak na wrotkach biegał po tym dzisiejszym boisku, bo łatwego zadania nasz rozgrywający na pewno nie miał. Zacznę od Oskara, żebyście mogli chwilę odpocząć. Oskar, jaka ocena od ciebie dla Marcina Janusza za ten dzisiejszy mecz?
Niesklasyfikowany.
Tak mnie zaskoczyłeś, tak?
Prawda, ja zawsze staram się zaskoczyć. Nie mam szansy oceny tego zawodnika. Jeżeli chodzi o późniejszą partię, tam część, kiedy zaczęło się gdzieś jakieś namiastki tego przyjęcia pojawiać, to nie wyglądało to już dobrze, ale to nie wyglądało dobrze, bo nie było żadnego zawodnika w grze. Nie wyglądało to dobrze, bo próbował grać pierwsze tempo, kiedy wiadomo było po drugiej stronie siatki, że jak wreszcie jedna z 20 piłek spadnie gdzieś w okolice trzeciego metra, to on będzie musiał próbować zagrać tym środkiem. Dla mnie 3, jeżeli już potrzebujesz oceny. 3 to jest dostatecznie, bo przede wszystkim z tego wszystkiego, z tego piachu, który miał. Poruszyliście bardzo dużo wątków przez ten moment, kiedy mnie nie było tutaj na antenie. Powiem wam tak, jeśli chodzi o aspekt mentalny. Z jednej strony pierwszy i drugi set nie wyglądał mi na tak, że zespół wszedł w ten mecz źle. Ale papierkiem lakmusowym w tym meczu dla mnie było przyjęcie, bo my też w poprzednich meczach nie mieliśmy dobrego przyjęcia statystycznie, ale mieliśmy je regularnie, jeśli chodzi o trajektorię i ten, powiedzmy, centralizowanie tego na środku boiska. A dzisiaj od samego początku to było po raz kolejny, powtórzę to, co mówiłem w Lidze Narodów w tych finałowych meczach, zwłaszcza po meczu z Amerykanami, było płasko, nisko i random selection. Raz w prawo, raz w lewo. Kompletnie nie mieliśmy jakiegoś takiego rytmu w tym przyjęciu. Pan Janusz mówił o tym trzecim secie, że przy 16-15 Olek miękko zagrał piłkę, bo myśmy ich dochodzili w tym trzecim secie, to prawda. Olek miękko zagrał piłkę i już Włosi nam nie wybaczyli tego. I zaraz w ciągu trzech akcji mieliśmy dwa razy piłkę przyjętą na drugą stronę przez Pawła Zatorskiego. I tu był koniec meczu, to był game over. Nie przyjmowaliśmy piłki i summa summarum my, bo wiadomo, że gdzieś w statystykach możemy oceniać rozgrywającego poprzez wyniki ataku, to my tylko przegrywamy w kontrze same z Włochami. Więc ja na pewno nie będę mówił źle o Marcinie, bo Marcin nie mógł być dzisiaj sklasyfikowany. Nie mógł być dzisiaj sklasyfikowany. Nie miał szans dla bycia do bycia w swoim graniu, w swoim stylu. Po drugie, zaraz na pewno podejrzewam, że, bo ja nie widzę czata, ale też widziałem internet, Twitter w trakcie meczu, że Gianelli to jest fantastyczny zawodnik. Tak, grał bardzo dobrze, ale my się podniecamy tym, że 11 razy nam zaatakował i skończył lepiej niż każdy z naszych skrzydłowych ataków. Tylko, że jeżeli my mamy oceniać Marcina Janusza za to, że nie atakuje z drugiej piłki, to oceniajmy trenerów w szkoleniu, w systemie szkolenia, że tego go nie nauczyli. Natomiast dzisiaj mamy produkt, który zdał egzamin na światowym poziomie, a niestety nie miał dzisiaj szansy pokazania tego w 100% tak jak on mógłby to zrobić.
Zatem wydaje mi się, że też miał ciężko, Oskar, to przyjęcie, o którym wspomniałeś, masz rację, ale on też nie wiedział, zgubił w pewnym momencie jakby ten punkt odniesienia, do którego z zawodników miałby zagrać, bo tam, gdzie nie zagrał, no to nie było kończącego ataku, więc on całkowicie dzisiaj, tak jak powiedziałeś, no ciężko oceniać, ja też bym mu dał ocenę dostateczną, bo ciężko coś powiedzieć więcej dzisiaj na temat gry. No fakt, no nasi skrzydłowi też nie pomagali, nie wykręcili, że tak powiem, jakichś oszałamiających liczb, ale no miał trudne bardzo zadanie Marcin Janusz w dzisiejszym spotkaniu. No, musiał mocno wiązać buty i odpalać te wrotki, żeby biegać, bo w pewnym momencie tak rozmawialiśmy jest o tym, że lewo, prawo i ciężko było coś konstruktywnego z tego wymyśleć.
Dlatego ja nawet dodam mu jeszcze plusa i dałbym 3+ tej sytuacji.
Że pobiegał.
Że pobiegał, no ale po prostu to, co powiedział Oskar, no strasznie ciężko oceniać człowieka, który ma, znajduje się w takiej sytuacji. No. Nie wiem, ile on tam przebiegł, ale na pewno przebiegł dużo. No. Tylko, że mówię, no są czasami takie sytuacje, że no, w wystarczającym stopniu nadrabiają to skrzydłowi, prawda? No dzisiaj, ale pamiętajmy, no mieliśmy po drugiej stronie też drużynę, która kapitalnie broniła i no i świetnie ustawiała się tego bloku.
No także i blokowała, bo system blokobrona funkcjonował w zespole włoskim fantastycznie i kapitalnie. No albo mieli, nie wiem ile, Oskar, czy sprawdziłeś, ile mieli wybloków Włosi, bo w blokach przegraliśmy 10-5.
Ile, Oskar?
Już patrzę, Włosi, momencik, bo to sobie muszę wydać. Mieliśmy 18 wybloków, a Włosi 19.
19 wybloków plus 10 bloków punktowych, a to, co przechodziło przez ręce blokujących Włochów, zostało podbijane w obronie. No to nie wiem, ile Włosi wykręcili tak samo w obronie piłek, ale no na pewno było dużo, bo to gołym okiem było widać, że dzisiaj ta piłka ich szukała na tym boisku.
Tutaj widzimy na planszy takie ogólne statystyki. My spoglądamy z kolei na te bardziej szczegółowe. No i teraz tak patrzę sobie, kto najwięcej punktów w tym spotkaniu w ogóle zdobył. Oczywiście po stronie Włochów Lavia punktów 20, u nas Olek Śliwka. I tym sposobem do oceny Olka Śliwki przechodzę i chciałam wam bardzo podziękować, że jednak oceniliście Marcina Janusza. I Oskar, ta ocena nie jest dla mnie, aczkolwiek była mi potrzebna do tego, żebyś powiedział wszystko dookoła tej oceny tak naprawdę, bo to chciałam usłyszeć. Aleksander Śliwka, zachwycaliśmy się Olkiem na początku tego spotkania tak naprawdę, bo to był dobry początek w wykonaniu Olka Śliwki. Jak potem siadło nam wszystko i Olka Śliwkę już widziałam za piątego z bluzą pod kołnierz, to już wiedziałam, że raczej nam nie wróci na parkiet, a szkoda.
No właśnie, to jest ta sytuacja tutaj, to jest decyzja trenera Grbicza, on jest tam, był tam blisko, widział to wszystko najlepiej. No, to był taki moment, no, że w pewnym momencie nie tylko Olek Śliwka, no, cała drużyna siadła, także tutaj bym tutaj wspominał, Oskar, o tych, prawda, o tych sytuacjach, kiedy po serwisie Włochów w tym secie, który nas już rozmontowuje, kiedy Zatorski dwukrotnie odbiera, także piłka przechodzi na naszą, na drugą stronę. Także to, no niestety, niestety tam właściwie nie wiem, czy kogokolwiek można ocenić wyżej niż 3+.
No dokładnie, no,
w takim spotkaniu, samo niestety.
Dobra, to nie przyznajemy w takim razie ocen, aczkolwiek będziemy sobie po prostu omawiali poszczególnych zawodników, którzy pojawili się na parkiecie. Tak wam pasuje? Dobra? Oskar, no, pasuje ci tak? Olek Śliwka, możesz nie przyznawać.
Jestem przygotowany na obie formy. Natomiast ja wam powiem jedną rzecz, bo też nie miałem okazji. Rozmawialiśmy o tych zmianach i absolutnie zrozumiałe dla mnie w tym wszystkim było to, jak Nikola szukał. I to na pewno też pokazuje ten jego charakter, że szuka, nie boi się zmieniać. I nie jest to forma krytyki, bo nie wiemy, jakby się wydarzyło. ale ja mogę ocenić jedną sytuację jaką ta, która się nie udała. Bo ja uważam, że zmiana pod koniec drugiego seta na zagrywkę Tomka, na zagrywkę Olka za Tomka nie, się nie powiodła. Bo od momentu zagrywki jeszcze zrobiliśmy pierwszego breaka, potem Tomek psuje zagrywkę i tu się kończy nasza gra. I czasami po prostu trenerzy nie mają szansy, oni nie wiedzą, co się wydarzy w przyszłości. Próbował coś zrobić, ale to był taki moment, w którym rzeczywiście Olek w połowie seta miał trzy błędy w ataku, albo dwa błędy w ataku, ale w każdym razie nie skończył trzech piłek, ale zaraz poszedł do drugiej linii i tam się sprawdził w obronie, w przyjęciu. I dla mnie, ja tu bardzo często mówię o tym rytmie, o tym, że ktoś jest w meczu, Olek cały czas był w meczu i nawet komentarz w telewizji był taki, że Olek był zdziwiony tą zmianą. Mhm. I tak szukamy, bo musieliśmy szukać na zagrywce, ale ta zmiana się nie powiodła. Dla mnie ta zmiana była początkiem końca i ona jest nieudana. Nie krytykuję za nią, natomiast ona się nie udała. Co do Olka, to ja bym to był chyba jedyny zawodnik, no nie, może nie jedyny, jeszcze miałbym jednego, któremu tego plusa na tej trójce bym postawił, bo no długo grał dobrze. To był jeden z ostatnich, który nam padł. Były jak zwykle wokół niego momenty bardzo dobre i momenty słabe. Mi trochę, tylko że właśnie nie było dzisiaj też Bartka Kurka. Brakło mi trochę takiego Bartka z meczu, już nie pamiętam, chyba ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy Olek raz wykonał miękki atak i Bartek od razu na niego tam, nie powiem, że to było negatywne, ale naskoczył na niego, ty nie kiwaj, ty masz atakować mocno. I dzisiaj brakło mi takiego popychacza Olka, bo Olek po tych trzech błędach, gdzie już też wam o tym mówiłem, że są takie błędy w siatkówce, które trzeba akceptować. Jeżeli Olek idzie i szuka dłoni w bloku i nie trafia, ale intencja była bardzo dobra, to nie możesz traktować jako błąd. Jemu się pojawiły takie dwa błędy w bardzo krótkim czasie i wtedy zaczął gasnąć mentalnie, jeśli chodzi o atak. Później zaczęło się przyjęcie, no i zgasnął Olek. Natomiast te dwa pierwsze sety, bo my w zasadzie moglibyśmy rozmawiać o dwóch setach. Tam była siatkówka. Później to już było dobijanie nas i szukanie siebie, ale nie znaleźliśmy, bo nie było zaczepienia. Uważam dalej w Olka, że to był jeden z tych bardziej pozytywnych postaci w dzisiejszym meczu.
Czyli trzy z plusem.
Czyli jednak...
Tak, nie, Czas powiedział, że mamy się trzymać schematu, więc...
Nie, no zgadzamy się. Ja również uważam, że też... Olek grał naprawdę tę pierwszą fazę bardzo dobrze. Jest jeden bardzo istotny element. Zobaczcie, jak szybko też reagował, biorąc te czasy De Giorgi. Jest ten moment, w tym drugim secie 16-13 bierze czas i co się dalej dzieje. Pike Micheletto na 16-14, atak Gianellego. Z drugiej 16-15 i Romano 16-16, prawda?
Tam była akcja-reakcja tak naprawdę i to
wiele było takich sytuacji w tej pierwszej fazie tego meczu.
Jeżeli chodzi o Ferdinando De Giorgiego, to ja przy nim będę chciała się zatrzymać, bo to jednak postać gdzieś, która no, z polską siatkówką też miała wiele do czynienia, a mi szczególnie zapadł 2017 rok, który był zupełnie nieudany dla naszej reprezentacji i Ferdinando De Giorgiego, który był wtedy trenerem. I tak się zastanawiam, jak to jest. Mam poczucie utartego nosa delikatnie. Pamiętam, jak rozstawaliśmy się z Ferdinando De Giorgim po nieudanym meczu w barażach, gdzie wiadomo było, że już trener jest zapewne na wylocie i pytając się, co dalej, Fefe tylko rozkładał ramiona i mówił, a właściwie nic nie mówił. To pokazywało, że nie wie. Po objęciu Włochów rok temu Mistrzostwo Europy, teraz Mistrzostwo Świata. Zastanawiam się, co nie zaklikało w naszej reprezentacji i czy to Ferdinando De Giorgi zmienił coś w swoim podejściu do pracy, że zaklikało z Włochami, czy tu po prostu chodzi o mental?
Dzisiaj jest wielki, no. Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz i możemy mówić, że miał oczywiście nieudaną przygodę z reprezentacją Polski, ale to było 5 lat temu, więc na pewno też jako trener wyciągnął wnioski. Nie wiem, czy tak samo prowadził drużynę teraz obecną Italii, jak próbował to zrobić z naszymi siatkarzami. Pewnie Oskar jest w stanie powiedzieć coś więcej.
Mam nadzieję, że Oskar ma jeszcze wtyki, bo wtedy byłeś blisko. To jak to jest, Oskar, powiedz mi, co?
Wiecie co, zastanawiam się, co wam powiedzieć, bo to jest taki dobry...
Byle niepoprawnie.
Byle nie poprawdzie. Nie wiem, właśnie gdzieś muszę znaleźć środek w tym, bo to jest taki trochę dobry moment, żeby mógłbym wytoczyć parę armat. Bo przypominam, że ja też byłem jako asystentem tej reprezentacji w 2017 roku. I nie dziwi mnie to pytanie, przygotowywałem się na nie po tym spotkaniu. Jeśli chodzi o pracę FEFE, to ja może odwrócę do tak jakby kota ogonem i powiem tak. Tak chciał FEFE, żeby grała reprezentacja Polski, jaką widzieliśmy dzisiaj w finale Włochów. Taka, która nie patrzy na wynik, taka, która nie patrzy na warunki, jakie znajdują się na boisku, tylko taka, która szuka rozwiązań do tego, żeby wygrać ostatni mecz. I metody, które on miał, ja je rozumiałem. Nie zrozumiała ich drużyna. I gdzieś tutaj w tym wszystkim to jest też normalne, że metody trenerskie w jednej grupie się sprawdzą, w drugiej się nie sprawdzą. I tu też trzeba, ta fleksyjność trenerska musi być. Ale z drugiej strony, jak patrzymy na to w ten sposób, że dwa lata przed objęciem reprezentacji Polski Zaksa zaczynała wtedy marsz po hegemonię w naszym kraju i wygrywaliśmy 80% meczów 3-0. Chwilę po wyjeździe z kraju zdobywa mistrzostwo Włoch, Ligę Mistrzów, klubowe mistrzostwa świata, a potem obejmuje mistrzostwo kadrę i zdobywa mistrzostwo Europy i mistrzostwa świata, to chyba ta technika jest dość dobra. Statystyki ostatnich wielu lat mówią o tym, że tylko reprezentacja Polski nie wypaliła, więc może gdzieś był po naszej stronie problem. Ale żeby nie zrzucać tego też na naszą część, po prostu po latach mogę powiedzieć, że decydując się na wybór trenera, o którym wszyscy wiedzieli, jak pracuje, jakie ma metody, i po 3 miesiącach mówienie, że te metody są złe, to ja bym po prostu stwierdził, że ktoś się nie zastanowił nad wyborem.
Okej, Oskar, ale myślisz, że może chodzić na przykład o taką kwestię, chociażby jak gdzieś wieku, gdzieś w tym będę szukała, bo słyszało się, że trener De Giorgi miał takie metody surowe, rygor Wyskowe. Był i tak, i kropka, więc myślisz, że może tego kwestia? Tutaj kadra bardzo młoda tak naprawdę do tego, żeby ją kształtować tak jak się chce.
Nie wiem, jak FEFE pracuje na dzień dzisiejszy, więc też nie możemy się do końca, nie mogę się do końca odnieść do tego, jak jest tu i teraz. Natomiast wiem jedno, że przez wiele lat pracowałem z wieloma trenerami i widziałem to na własne oczy przez wiele miesięcy, że wszystko, co robił FEFE, było przemyślane, zaplanowane i wyciśnięte do maksimum tego. Mówię tu zaczynając od koncepcji prowadzenia drużyny po koncepcję samych ćwiczeń i treningów. Dlaczego o tym mówię? Bo wraz z wiekiem i z doświadczeniem rzeczywiście może być tak, że gdzieś zasada pod tytułem może nie trzeba spotykać się na posiłkach o tej samej godzinie, może ona zniknęła, bo to jest też kwestia doświadczenia trenerskiego, że być może w pewnym momencie stwierdzasz, że to nie jest konieczne do tego, żeby później bronić i asekurować, tak jak robili to dzisiaj Włosi. I ja nie wiem, jak w którym momencie on jest teraz, bo jednak nasza wspólna praca się skończyła wiele lat temu i to dużo się tam zmieniło i dużo już innych klubów poprowadził. Jego nazwisko w Polsce jest źle odbierane, tak na sam koniec, bo myślę, że musimy też iść dalej, ale na sam koniec poprzez jego nieudany rok w reprezentacji Polski, który ja mogę wziąć odpowiedzialność, nie mógł się udać, bo zanim zaczęliśmy, to już wszyscy źle mówili o tych metodach. Natomiast skończyło się to wyjazdem z klubu, który nie chciał go puścić. Okej. Natomiast dzisiaj na przykład wszyscy milczymy, nasze środowisko siatkarskie, że ten sam klub trzyma trenera pod kontraktem i za karę każe mu prowadzić treningi w Akademii Siatkarskiej. Więc życie trenera działa na dwie strony. On wykorzystał, nie chciał się dogadać, nie dogadał się, więc wybrał metodę agresywną. My bardzo często w naszym kraju obieramy punkt widzenia albo obieramy stronę poprzez pryzmat tego, co jest nam potrzebne w danej chwili. Natomiast każdy trener też ma swoją karierę i zrobili to też inni trenerzy w różnych innych miejscach. A to, że w Polsce jest zła prasa dla FEFE De Giorgiego, no musi to zaakceptować i widać zaakceptował, bo to radzi sobie doskonale.
To jeszcze tak już słowem końca, tak mi się kojarzy teraz jakiś wywiad z Mateuszem Bieńkiem, który pracował z Fefe w Lubę i mówił, że chyba jednak nieco złagodził ten rygor, więc być może i u Fefe coś się zmieniło. Dobrze, zostawmy trenera na razie w spokoju, a wróćmy proszę do ocen. Panowie, tylko słowem, ocena dla Olka Śliwki i przejdziemy do oceny dla Bartka Kurka.
No to już mówiliśmy, że ten 3 plus. Tak,
3 plus, a, czyli 3 plus.
Miał naprawdę Śliwki dobre momenty w tym pojedynku, szczególnie w pierwszej fazie. Tak jak zresztą większość drużyny.
Bartek Kurek. Pamiętam, wielokrotnie zresztą Oskar też mówił o tym w programie, co będzie, jak nam Bartek Kurek zgaśnie. I tutaj też mam wrażenie, że Bartek Kurek dobrze zaczął, a potem nam zgasł. A bez Bartka Kurka i bez wielu innych elementów to już w ogóle było bardzo źle. Jaka ocena dla Bartka Kurka dziś, który też zresztą zszedł i nie widzieliśmy go tam w końcówce, potem znów z powrotem wszedł i nawet było nieźle, aczkolwiek to nie było to, nie takiego Bartka Kurka dziś potrzebowaliśmy.
No niestety Bartek, który wspiął się na wyżyny, w dużym stopniu pomógł wygrać Mistrzostwa Świata w 2018 roku. A z kolei Bartek, który oczywiście grał na innej pozycji, nie zakwalifikował się do Antigua, nie wziął go do drużyny w 2014 roku, a więc różnie to w karierze Bartka bywało. Wydawało się, że tutaj grał naprawdę przyzwoicie w tych mistrzostwach ze Stanami Zjednoczonymi, to przecież nie było źle.
A nawet mówiliśmy, bardzo że jak gasł, to ratowaliśmy się jakoś inaczej i potem wracał.
Miał przystoje, ale wracał.
Tak, zawsze.
Mecz z Brazylią, no przecież też tam było całe przyjęcie, chwaliliśmy tych trzech atakujących, trzech skrzydłowych, dlatego że i daliśmy chyba im szóstki wtedy, prawda? I Semeniukowi, Śliwce i właśnie Kurkowi. Natomiast no tutaj w takiej sytuacji, jaka dzisiaj, to też jest no ciężko naprawdę Bartka oceniać. Można mu dać tylko niską ocenę niestety. No. Tak, w tym konkretnym przypadku to jest góra trójka. No.
9 zagrywek, 3 zepsute, 1 as serwisowy i 31% w ataku. Od ciebie to rozumiem, że na
ja
trójkach
zgadzam dzisiaj. Się, no, dzisiaj no, nikt nie wyjdzie chyba poza taką ocenę wyższą. Może, nie wiem, poza jednym zawodnikiem może. Raczej te 3 plus to będzie dzisiaj najczęściej padająca nota tutaj z naszej strony. Ale brakowało, Bartko. To jest coś, jeszcze zostawiłbym na chwilę ten aspekt typowo sportowy, ale jakby do tej pory Bartek był na tym boisku i miał te swoje gorsze, lepsze momenty, to był takim tym spoiwem, który trzymał tą drużynę, mówiąc krótko, za mordę. I tego dzisiaj też na pewno...
Nie, no... Byłam ciekawa, jakie słowo znajdziesz, czy jakiś...
Nawet jeżeli miał gorszy okres, to widać było, jaką robotę robi, jeżeli chodzi o ten mental i o to, żeby ta drużyna się nie posypała. Dzisiaj po kolei nam odpadali poszczególni zawodnicy. Między innymi Bartek, tak? Bo już w pierwszym secie też na tą podwójną zmianę pojawił się Łukasz Kaczmarek, który zresztą fenomenalnie wszedł w końcówce, bo tam i skończony atak, i obrona, i dwie dobre zagrywki, więc na pewno przyczynił się do tego zwycięstwa w pierwszym secie. Ale brakowało dzisiaj Bartka, bo Bartek spełniał tę rolę tego takiego lidera, nie tylko sportowego w niektórych spotkaniach, obok Kamila, ale takiego właśnie lidera mentalnego. I myślę, że dzisiaj też troszkę tego brakowało i trochę się posypaliśmy w tym spotkaniu.
Oskar, co usłyszymy od ciebie w kontekście Bartka Kurka?
Dokładnie chciałem zacząć tak samo, czyli przed atakami, kierunkami ataków, to bym powiedział, że dzisiaj Bartek walczył sam ze sobą. Bardzo często widać było to, że po prostu gdzieś jest, nie powiedziałbym, że nieobecny, ale nie jest w tym samym świecie, w którym był do tej pory, czyli po pierwsze dbało o to, żeby drużyna grała bardzo dobrze, natomiast bardzo szybko tam Włosi... Albo zacznijmy od tego, że znowu bardzo późno dostało pierwszy atak, bo pierwszy atak był przy 7-7 Bartka i nie do końca znowu tak szło to po jego myśli, tak jak chciał. I tak no, nie myślał dzisiaj do końca, walczył ze swoimi demonami, bym to tak nazwał. Natomiast siatkarsko, no, wiele razy rozmawialiśmy o tym, że czasami Bartek nie trzyma konsekwentnie kierunków ataków, a dzisiaj Włosi byli na to kapitalnie przygotowani. I na samym końcu dodam jeszcze, że był taki moment, gdzie widziałem powracającego Bartka, gdzie tu chciał spróbować nabić, no i nikt nie wyasekurował piłki, bo my mieliśmy dzisiaj Mnóstwo też takich sytuacji, w których nie na siatce przegrywaliśmy, tylko gdzieś w organizacji gry. I na samym końcu ja bym nawet trójki Bartkowi nie dał, bo to był zdecydowanie najsłabszy mecz od dawien dawna w reprezentacji Polski. Bartko.
Może nie na drugim biegunie, ale to atakującymi idąc Łukasz Kaczmarek, który pojawił nam się w tym meczu, który tak jak spoglądałam w internecie, przychylnych opinii nie zbierał w tym turnieju, mimo że też zbyt dużo Łukasza nie oglądaliśmy. Tak dziś był powiewem świeżości, mam wrażenie, wtedy, kiedy wszedł. Jeżeli chodzi o Łukasza, to zakończył ten mecz z 47% skutecznością. Tak, dobrze czytam?
Tak.
Nic
tak,
nie przeczytam. Tak jest. 5 zagrywek. Wasza ocena dla Łukasza Kaczmarka?
Czwórka, no może. Czwórka, 3 z plusem. No,
patrzyłbyś
takie...
jednak jako na jaśniejszy punkt, bo Łukasz też miał tam kilka piłek, z którymi ciężko było mu skończyć, no ale tutaj też wracamy do tego, że Włosi fantastycznie zachowywali się dzisiaj w obronie. No, to...
Każdy z zawodników, kto się pojawił po naszej stronie, miał nie lada ciężkie zadanie, bo walczyliśmy na podwójnym i na potrójnym bloku z dobrze grającą drużyną włoską, więc też ciężko było się wprowadzić tym zawodnikom w ten właściwy rytm po pojawieniu się na placu, więc nie miał łatwego zadania, bo później już tak jak rozmawialiśmy o tym, Janusz biegał w lewo i w prawo i stawiał piłkę, a ile można walczyć i grać cały czas na podwójnym i na potrójnym bloku, to nawet najlepsi będą mieli problemy ze skończeniem ataku, więc...
Gdyby Kaczmarka znalazł potem w końcówce pierwszego seta, to oczywiście ocena byłaby zdecydowanie wyższa. Później jakby dostroił się do całości, no chociażby w końcówce tego drugiego seta, przy stanie 20-22, kiedy traciliśmy 2 punkty i gra toczyła się jeszcze o wygranie tego seta, został zablokowany i rywale już powiększyli przewagę do 3 punktów. Z tego się nie otrząsnęliśmy, chociaż jeszcze Semeniuk zagrał na 21-23, później Lawija i koniec za chwilę był. Natomiast także myślę, że 3 plus, także to w tych granicach. Tak bym go ocenił.
Oskar, uzupełnij proszę wyniki ze studia.
3 plus. Ja myślę, że wejście, tak jak to ładnie zostało określone, było to powiew świeżości. I gdyby drugie skrzydło chociaż na chwilę dołożyło coś od siebie, to Łukasz byłby naprawdę game changerem, bo oprócz tego, że bardzo dobrze zameldował się w ataku, to wybronił kilka doskonałych piłek, nie zepsuł dzisiaj żadnej zagrywki i naprawdę wszedł dobrze w to spotkanie. Natomiast my płaciliśmy, tak, tego się nie da tak fajnie, ładnie opisać, ale Włosi po prostu kasowali nam po kolei zawodników. I w momencie, kiedy Łukasz był tym pierwszym grającym przez chwilę dobrze, ale na drugim skrzydle nie było pomocy, to po prostu zaczęli skupiać się na Łukaszu i tam były bardzo dwie ważne kontry, czy chyba kontry, ale dwa ataki Łukasza po prostu, które zostało pięknie wyblokowane i zamienione na punkt w kontrataku, a później mimo tego ja nie powiedziałbym, że już było, że źle było po stronie Łukasza, natomiast już później trochę wtopił się w to takie nasze otoczenie, czyli raz dobrze, dwa razy źle. I po prostu, ale uważam, że na koncepcyjnie moment, w którym Bartek Kurek gra słabo i potrzebujemy zmiennika, to Łukasz nam dał tą zmianę. Nam dał zmianę, natomiast to też nie jest, i to też było już mówione w naszym programie, to nie jest zawodnik, który będzie przez cały mecz dźwigał atak na własnych barkach. To jest zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie, dużo słabszy, jeśli chodzi o fizykę, ale znający inne rozwiązania niż tylko mocno i bardzo mocno. I on dał dużo na początku swojej zmiany, no ale później już po prostu nie było argumentów.
Przeskakujemy w takim razie do naszych środkowych, którzy byli naszą siłą podczas tego turnieju. Mateusz Bieniek i Kuba Kochanowski. Ja takie mam wrażenie, no zresztą jako w większości zawodników mówimy dzisiaj, były te wzloty i upadki, przebłyski i ciemniejsze momenty. Jaka ocena od was dla Mateusza i dla Kuby? Trójka, tak, ja wiem, 3+. Paweł, zaczynasz patrzeć na ciebie.
Teoretycznie wykręcili najlepsze liczby, że tak powiem, liczby w tych statystykach, ale no też łatwo nie mieli. No, przy takim przyjęciu no, to, co Oskar też wspominał, Janusz nie mógł się rozwinąć i pograć tym środkiem, tak jak do tej pory. Graliśmy, ustawialiśmy sobie spotkania przez grę, naszą dobrą grę z naszymi środkowymi. Natomiast no dzisiaj, jak się pojawiała to już taka dobra piłka, to Włosi doskonale wiedzieli i czytali. No, czytali nas dzisiaj po prostu jak otwartą książkę, ale to wszystko było pokłosiem no, ich dobrej zagrywki i organizacji w systemie blok-obrona, więc... Ja daję 4 dla Kochana i dam 4 dla Mateusza, tak? Nie ustrzegliśmy się też błędów, było parę tam jakichś mijanek, piłek takich głupich, które gdzieś tam wpadły, ale no myślę, że tutaj ocena dobra z mojej strony i dla jednego, i dla drugiego. No Kochan 60% wykręcił, ale 10 ataków...
50%, ale ja tak w kontekście też i zresztą Kuby i Mateusza z nadzieją patrzyłam na zagrywkę, którą potrafili zrobić różnicę, ale tak spoglądam teraz, no to Mateusz z 16 zagrywek 2 asy, Kuba dzisiaj bez asa. Panie Januszu, jaka ocena od pana dla środkowych?
No tak myślałem pomiędzy 3,5 a 4 no, w tych kategoriach, dlatego że oczywiście no, jest pewne usprawiedliwienie, dlatego że no, ta gra środkiem była taka, jaka była z uwagi na to naprawdę słabiutkie przyjęcie i też problemy przez to jednego i drugiego rozgrywającego. Przed tym meczem słuchałem wywiadu z Raulem Lozano i właśnie Lozano pytany generalnie o ten mecz, no oczywiście stawiał na zwycięstwo Polaków, twierdził, że Włosi są bardzo dobrą drużyną, ale jednak on uważa, że jesteśmy troszkę mocniejsi w gramie, a pytano najlepszego zawodnika w polskiej reprezentacji, wskazał na Kochanowskiego. Tak powiedział. Także, ale mówię, to oczywiście nie sugeruje się tym przy tej ocenie. Ja też mam, uważam, że jeden i drugi, no w tej sytuacji chyba zrobił to, co mógł. To może serwisem można było coś więcej zrobić, ale widać, że nawet te bomby były przecież tam
tak,
przyjmowane.
Tak, no Balasso dzisiaj przyjmował takie zagrywki,
i to były przyjmowane
że...
w punkt niemalże. To było niesamowite, a więc po takim pewnym, no myślę, 3,5-4 jednak dobrze, no trochę optymizmu. 2x4
Dwa razy czwórka. Czy optymizmem zarazi też nas Oskar? Jaka ocena od ciebie?
Ja w ogóle zacznę od innego punktu, jak zastanawiałem się, bo może, że padnie takie pytanie, a kogo byś wsadził do szóstki turnieju, to dla mnie przed tym meczem Kochanowski Bieniek do środkowych, jeśli najlepszych środkowych turnieju. I nawet nie ukrywam, że myślałem o tym, że Bieniek jako MVP całego turnieju. Ale ten mecz, tak, no nie mieli nic do powiedzenia, jeśli chodzi o ataki, dostawali naprawdę trudne piłki, dlatego też te statystyki są niższe niż moglibyśmy sobie po naszych środkowych oczekiwać. Ale dzisiaj ja bym dał 3 plus Kochanowi i 3 Bieniowi, bo jeszcze na Bienia rzutuje ta końcówka, gdzie już tam zaczęły się błędy, bo on też zgasł. On zgasł, bo nawet jeżeli zobaczycie sytuację z wczorajszego meczu, czy meczu ze Stanami, gdzie tam dwa razy gdzieś za nisko została wystawiona piłka Bieniowi, to on naprawdę dobrze radzi sobie z takimi piłkami, gdzie przepchnie, jeszcze potrafi zdobyć z tego punkt, a dzisiaj po prostu szło błąd za błędem i Bieniu nam też zgasł. A co do zagrywki, ogólnie różnica między nami a Włochami była też gdzieś taka, że jak wrócicie do pierwszego seta, jak zagrywali Włosi, to były linie, narożniki, a my nie szukaliśmy w zasadzie linii. Szukaliśmy ich bardzo mało.
I skróty były, nawet pamiętam, że tam...
I skróty, tak. Rytm włoski był całkowicie inny od naszego. My po raz trzeci z rzędu po prostu szliśmy mocno przed siebie i po raz trzeci ta zagrywka nie funkcjonowała tak, jak należy. Co do Kuby Kochanowskiego, to bardzo na minus w całym turnieju to jest jednak ilość błędów na zagrywce, bo on dużo, dużo już lepiej zagrywa niż zagrywał na początku sezonu. Wrócił do swojej formy, natomiast wciąż jest jeszcze dużo do jakby wyeliminowania tych błędów takich bezpośrednich. Co do Bienia, dzisiaj dalej zagrywał dobrze, ale ja mam obraz Bienia jako gościa kompletnego na zagrywce, potrafiącego zagrać w każdą strefę, w każdym momencie, a na końcu kogoś dobić skrótem. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2018 roku poczęstował Werbowa skrótem w głowę Flota. i Werwolf też chciał iść na ławkę rezerwowych, bo Bienium ma wszystko. Natomiast dzisiaj znowu tak było przed siebie i szukanie może tym razem się przebije. I nie mieli łatwo i no na samym końcu trzeba powiedzieć o bloku. No dzisiaj jednak, bo wczoraj tych bloków może nie było aż tak dużo, ale sporo, no ale dzisiaj był wicher. Nie było dużo dotkniętych piłek i tak po prostu bezbarwnie zagrali, ale Kochan skończył, obronił się na 60%. Dlatego dla niego to pół wyżej niż dla Bienia.
Od ciebie pół, ale jeżeli chodzi w ogóle o cały turniej, no to przesyłamy gratulacje Mateuszowi Bieńkowi, który został wybrany do tego Dream Teamu.
Masz
czyli
już właśnie coś.
Tak, wynalazłam już właśnie nagrody indywidualne, które zostały przyznane podczas Mistrzostw Świata i nasz środkowy jest jednym z tych dwóch, którzy zostali wyróżnieni. Obok
a kto
oczywiście
drugi?
Galassiego.
Bo jest Bieniek, Kurek i Semeniuk.
Tak, trzech Polaków, ale poczekaj, no bo ja właśnie tak płynnie chciałam przejść do Kamila Semeniuka, który wyróżniony również. Oskar, wszystko mi tu zaburzyłeś, oczywiście żartuję. Kamil Semeniuk wyróżniony również jako najlepszy przyjmujący obok Leala. No i ocenę dla Kamila Semeniuka jeszcze poproszę was za ten mecz, potem dla Pawła Zatorskiego i przyjdziemy sobie do pochwał za te nagrody indywidualne, bo tak jak już wspomniał Oskar, oprócz Kamila Semeniuka Mateusza Bieńka, najlepszym atakującym Bartosz Kurek. Ale Kamil Semeniuk teraz i jego 41% w ataku, 4 popsute zagrywki, ocena od was dla Kamila Semeniuka, który liderem naszym miał być obok Bartka Kurka. I Olka Śliwki, i zaraz wymienię resztę zawodników. Dobrze, Oskar, zaczynamy od ciebie. Ile dla Kamila Semeniuka?
2.
Dobrze.
No, to tak drastycznie, z grubej rury.
Bo ona powiedziała wszystko, co trzeba powiedzieć, bo skoro Bartkowi też tej trójki nie dałem, to Kamil też. No, miał momenty w tym meczu, jak każdy. Ale jeżeli to był test na lidera, no to test nieudany. No. To nie znaczy, że uważam, że Kamil jest słabym zawodnikiem. Kamil w moim przekonaniu jest najlepszym przyjmującym na świecie, więc tym bardziej ta poprzeczka jest wyżej. No nie zablokował dzisiaj, poobijany został przez tego Romana niemiłosiernie, zepsuł 4 zagrywki. Przyjęciu, jak każdy, krwawił niemiłosiernie. No nie ma tutaj... Poza momenty były, no, można tak powiedzieć. Ale to ktoś dzisiaj powinien być liderem i patrzymy i zawsze nazywaliśmy jego i Kurka liderami. Ich dzisiaj nie było.
No prawda jest taka, że lidera w ogóle nie było dzisiaj w tej drużynie, a więc tutaj właściwie można by te pretensje czy też uwagi do wszystkich kierować, bo mamy no, drużynę tak naprawdę na każdej pozycji mamy ludzi wybitnych. Najlepszy dowód, że to najlepszy atakujący Kurek całego turnieju, prawda?
Jeden najlepszy przyjmujący.
No, Leal z kolei teraz atakuje bardziej dla mnie atakujący zawsze. Oczywiście gra na pozycji przyjmującego, ale z przyjęciem to mistrzem nie jest przyjęcia. Natomiast tu faktycznie dzisiaj też więcej zdecydowanie oczekiwałem po Semeniuku, no bo tak naprawdę to liderów takich na lata reprezentacji kreują bardzo trudne sytuacje. Zresztą to jest w każdej dyscyplinie. No, jeżeli ktoś potrafi wyjść zwycięsko z bardzo trudnej sytuacji, czasami prawie przegranej, to jest wielka sprawa. No, tego niestety ten zespół tonął, pogrążał się, prawda, topił się coraz mocniej, aż w końcu utonął. Także tak to wyglądało. Także no tutaj dwójki może nie być.
Ja też dwójki, ale
3-1.
Tu jest dzisiaj łagodniejsze.
3 minus może być.
Ja bym dał 3-1, tak.
Po trójce dla Kamila Semeniuka. Dobrze, najlepszym libero tego turnieju Fabio Balasso.
No,
fenomenalny, to się tutaj nie ma do czego przyczepić, ale będzie do czego przyczepić, jeżeli będziemy mówili o dyspozycji dzisiaj naszego libero, czyli Pawła Zatorskiego. Jaka ocena dla Pawła? Zaczniemy od Oskara.
Tak na początek.
No bo tak wiesz, no dzisiaj zmieniłam.
Zanim powiem ocenę, to powiem tak. Pozytywnie patrzyłem na tę reakcję Nikoli Grbicza, jeśli chodzi o zmiany, bo szukał, ale nie zmienił Pawła. a Paweł dzisiaj to tak między 1 a 2. I nie boję się tego powiedzieć, był pierwszy do zmiany. Bo wielokrotnie mówiłem o tym, że nawet jeżeli Paweł gra przeciętnie na przyjęciu, czy nie broni, to zawsze daje spokój, a dzisiaj, przynajmniej przez ekran telewizora, to biło od niego duża niepewność. A akcją, która tak de facto podsumowuje to wszystko, jest, już ją znajdę, bo mam ją podkreśloną, więc ją znajdę, 8-6 w czwartym secie, kiedy Kaczmarek atakuje po ostrym skosie, środkowy Włochów, piłka wraca na drugą stronę i ta piłka spada metr od Zatiego, który patrzy się na Łukasza, że to on powinien dogrywać. To była piłka, w każdym normalnym meczu Zati bierze każdą taką piłkę i to nie tylko w tej strefie, ale w każdej innej. Dzisiaj Zati był nerwowy. I
nie biegał, nie cieszył się, nie asekurował.
Nie było go dzisiaj i oczywiście to bardziej patrzę jako kibic niż jako człowiek związany z siatkówką, ale jestem zły za to, że nie spróbowaliśmy Kuby Popiwczaka. Bo próbowaliśmy wszystkiego. Też w mojej głowie pojawiło się, że chyba powinniśmy grać parą Kwolek, Semeniuk, bo musimy przede wszystkim naprawić przyjęcie, ale nie zmieniliśmy tego trzeciego, bo Zati chyba ma, jeżeli dobrze pamiętam, 25%. Tak. Dzisiaj jego najlepszą obroną, to będzie brzydkie, co powiem, ale jego najlepszą obroną była kolejna za siebie, w której po prostu dał czas na to, żeby Lawia dotknął siatkę sprawdziany w challenge'u. I był do zmiany. Był do zmiany. Niestety wrócił Paweł z tej takiej mrocznej chwili w Lidze Narodów. Później wygrzebał się, bo to był dobry turniej Pawła, ale ten mecz mu kompletnie nie wyszedł. I no, żałuję. Nie wiem, czy by to cokolwiek zmieniło, bo my mieliśmy na wszystkich frontach, ale tutaj Kuba Popiwczak miał prawo dostać szansę.
Dostał ją absolutnie w meczu.
Absolutnie się zgadzam tutaj. Z Karem powinien dostać przynajmniej... No... Tutaj trzeba było
przez
spróbować,
chwilę,
bo
tak
tutaj
jest.
Było, bo tutaj było do... tutaj właściwie już wiara w to, że to się nagle zmieni, no była oparta na niestety kiepskich przesłankach, bo to naprawdę źle wyglądało i tu niestety Zatorski zagrał zdecydowanie gorzej niż myśleliśmy.
Tak, rozsypaliśmy się jak domek z kart. Prosiło się, żeby chociaż spróbować. Może byłoby troszkę, nie wiem, zaskoczenia, szaleństwa. Nie wiem, czemu trener Grbicz akurat nie zdecydował się na tą zmianę, bo Piwko może by przyniósł, no jest... Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jest lepszym obrońcą jak przyjmującym. Brakowało nam też tych obron, chociaż mieliśmy też swoje szanse w tym elemencie, w tym spotkaniu. Ale no brakowało, żeby zobaczyć go, jak się sprawdzi. Chociaż jak pozmienialiśmy wszystkich, to można było także spróbować z Kubą Popiwczakiem na dłuższym dystansie.
Na koniec jeszcze, Oskar, ciebie się zapytam, bo my tutaj poruszyliśmy ten temat w studiu, ale chciałam się ciebie podpytać trochę w kontekście też Tomka Fornala. Czy ty byłeś zaskoczony, że w tym czwartym secie wyszliśmy takim składem, a nie innym, czyli z Tomkiem Fornalem i Łukaszem Kaczmarkiem rozpoczynaliśmy tego czwartego seta?
Nie byłem zaskoczony. Nie, bo tak jak mówiłem przed chwilą, po pierwsze trzeba było naprawić przyjęcie i... No i Jolek w sumie, nie, jak patrzymy na liczby, no to jest tuż pod Fornim, który przyjmował 6 razy tylko, ale ta zmiana miała dla mnie jakiś koncept taki, że szukamy przyjęcia. I to było jedno, no a Bartek dostawał szansy powrotu na boisku po zmianach i ciągle nie wracał do gry, więc też Łukasz Kaczmarek był dla mnie zrozumiały. Z drugiej strony, no, ale to już jest absolutne gdybanie, no, Nikola wracał już do tych swoich żelaznych i szóstek, ale my nie mieliśmy rytmu w dzisiejszym meczu i szukaliśmy rytmu i ten rytm złapaliśmy de facto w końcówce tam od 14-10, jak Włosi zaczęli psuć zagrywki, to my mieliśmy moment, ale później znowu siatka, atak w siatkę Bienia i to się wszystko już rozwaliło. To już było na takich naprawdę słabych nogach, ale nie dziwi mnie to. Nie dziwi mnie to, no ale na samym końcu, no niestety w takich meczach wychodzi wszystko. Fefe właśnie pięknie opowiadał o tym, że wiele rzeczy w trakcie sezonu chowa się pod dywan, ale kiedy się gra takie mecze jak ten, to się gra bez dywanu. I dzisiaj na przykład nie mogę powiedzieć, że Tomek cokolwiek zawalił na przyjęciu, nie mogę powiedzieć, że zagrywał źle, chociaż ta zepsuta zagrywka przy 20-19 była kluczowa. Zablokował dwa razy, czyli w trzech elementach, w których były ostoją i zawsze mówiliśmy o tym, że to jest zawodnik, który aspiruje do szóstki, to jeden z elementów był zawsze wymieniany tym jako najsłabszym i atak. I on atakował dzisiaj 11 razy i skończył tylko dwa. Więc te podstawy, które też nam Nikola próbował wytłumaczyć, no Olek, który zjechał do bazy, skończył dwa razy lepszym bilansie, jeśli chodzi o atak. Także to wszystko, dzisiaj ten mecz to trochę potrafiliśmy naprawdę wielkim kolektywem i dobrą grą w ćwierćfinale i półfinale wygrać te spotkania, ale nagle w finale graliśmy bez dywanu.
Dorzuć proszę, Oskar, ocenę dla Tomka Fornala. Zapytam jeszcze...
Trójeczkę dam.
Trójeczka. Panowie od was też trójeczkę?
Tak. Temat został absolutnie wyczerpany, także myślę, że trójeczka, dlatego że generalnie to jest strasznie ciężko oceniać zawodników w takim meczu jak ten, który jakby miał dwa oblicza, miał te półtora seta, gdzie wszystko było możliwe i ten złoty medal był jak najbardziej realny, a później niestety coraz gorzej i gorzej.
Wszystko nam się posypało, aczkolwiek wciąż ja będę przypominała i ten delikatny uśmiech na twarzy będzie się pojawiał, bo jesteśmy wicemistrzami świata. Wracając jeszcze do nagród indywidualnych, Simone Gianelli, MVP turnieju. Jestem ciekawa, czy wy macie jakiegoś bohatera tych mistrzostw. Mistrzostw, które były krótkie, mam takie poczucie, mimo wszystko, no bo przypominając sobie poprzednie lata i tam 12 meczów do złotego medalu, do medalu, 13 meczów 8 lat temu, tu mieliśmy tylko 7. Co tam zaglądasz?
Patrzę tylko, czy kto został, też Gianelli rozgrywającym został
imprezy? Tak jest.
Ja powiem szczerze, że liczyłem, nie wiem jak to do końca jest zawsze liczone na tych przyznawanych nagród, czy to też... Czysta statystyka w niektórych przypadkach, czy też
chyba
jakby...
Chyba nie statystyka, chyba wybór, tak?
Wybór jakiejś tam większej kapituły, czy jakiegoś tam szanownego gremium, ale liczyłem, że jednak, nie wiem, dwóch naszych środkowych znajdzie się, tak jak tutaj też Oskar powiedział, w tej szóstce tutaj. No ciekawe, czy to jakbyśmy zdobyli ten złoty medal, to tych nazwisk Polaków nie byłoby więcej. Natomiast... Czy mamy jakiegoś zawodnika, którego nam tutaj brakuje? No zaskoczony jestem chyba trochę Lealem, bo nie wiem, czy kogoś innego można byłoby tam wsadzić, czy no, może nie jakiegoś Włocha, może Lawiję.
Nie,
może...
no właśnie Lawiję. Lawiję został bardzo mocno
oszukany. I jestem troszkę właśnie zaskoczony tym, że Leal znalazł się w tym, bo to nie był jakiś taki nadzwyczajny turniej w wykonaniu tego zawodnika, a myślę, że skoro zwycięzcami zostali Włosi, to tak jak tutaj chwaliliśmy Lawija, który dzisiaj zdobył te swoje 20 punktów i napsuł nam naprawdę dużo krwi, no to może właśnie on powinien się znaleźć.
Kapitalnie też zagrał w półfinale przecież Lawija, także moim zdaniem on powinien tutaj być. Także kwestia jest, a co do MVP, no, zwycięska drużyna, wybrano reżysera.
Reżysera spektaklu.
A z kolei... Trudno mu cokolwiek zarzucić, prawda, w tym wszystkim. Na ten jego sukces MVP, najlepszego rozgrywającego, też zapracowali inni po prostu z jego drużyny. No, ma to szczęście, że gra w bardzo fajnej, młodej drużynie, która może stanowić o sile światowej siatkówki przez najbliższe lata.
Oskar, przechodzimy do ciebie, jeżeli chodzi o te nagrody indywidualne. Powiedziałeś poszkodowany Lawija. Nie zgadzasz się też z wyborem Leala na... jednego z najlepszych przyjmujących tego turnieju?
No na pewno nie przyjmujących.
Ale też tak spoglądam, ile punktów zdobywał, wiesz, w kolejnych meczach w ogóle w tym turnieju. No to z Kubą 22, 17 z Japonią, 9 z Katarem, 20 z Iranem, 27 z Argentyną. To wiadomo, że to różnymi wynikami te mecze się kończyły, ale nie pamiętam, ile wczoraj przeciwko Polakom. Słucham?
To był dobry turniej Leala, absolutnie nie można powiedzieć, że to jest przypadkowy zawodnik, bo ja myślę, że w ogóle to, że Brazylia zdobyła brązowy medal, to w bardzo dużej mierze jest dzięki Lealowi, bo jak też źle o nim mówiłem, że raczej jest to kukułcze jajo dla tej reprezentacji, to na tym turnieju i widać było współpracę między nimi i grał naprawdę bardzo dobre spotkania. Dobrze wczoraj zaczął ten półfinał z nami, dopiero później zgasł. To nie był słaby turniej Leala, ale uważam, że jeżeli wymieniamy tych takich topowych, to Lawija był nawet zdecydowanie lepszy. I zgadzam się z Kamilem Semeniukiem, Ja wiem, to jest, musieli, musiano, Boże, potrzeba była dania jakiejś nagrody dla trzeciej drużyny, plus pamiętajmy, kto jest prezydentem FIVB, więc też coś musiał dostać. Ja bym tutaj, gdybym ja miał wybór, to ja bym wsadził na libero Thalesa.
No, Thalesa,
oczywiście.
Że tutaj
no tak. Nie wiem, jak to w statystykach, ale faktycznie jeszcze przed tym wczorajszym meczem w obronie to był lider.
To był lider i on naprawdę w dzisiejszym meczu też uwijał się w ukropie. Naprawdę świetny zawodnik, świetny turniej tego chłopaka. I ja bym po prostu w miejsce Balasu wsadził Thalesa, a w miejsce Leala Lawie. Też widziałbym bardziej Kochanowskiego niż Galasiego, ale no, przegraliśmy finał, więc też musimy z pokorą popatrzeć w to, że oni też musieli dostać swoje. Jeśli chodzi o atakującego, Bartek grał bardzo dobry turniej i to też trochę pokazuje, ale Romano też grał dobry turniej.
No właśnie.
I myślę, że tutaj gdzieś poszliśmy na kompromis, ale ogólnie to też ten turniej po raz kolejny już od kilku edycji pokazuje, że siatkówka traci atakujących na najwyższym poziomie. Że gdybyśmy mieli gdzieś pójść dalej, no to który atakujący jeszcze? Nie ma. Jeszcze byśmy może zeszli do Nimira, Lagumdzi i koniec. Może o kimś zapomniałem, może zaraz zostanę przypomniany, ale generalnie siatkówka. No wrócił Wallace, który też grał bardzo dobrze, ale mówimy o gościu, który kończy karierę reprezentacyjną i nie może jej skończyć.
Który już skończył i wrócił.
No jeszcze jest Petri, prawda, ale też miał ten turniej, a Francuzi przegrali, także szybko.
To był słaby turniej jednak, no, albo średni, może nie słaby, ale średni. Ale to mówimy o pięciu nazwiskach.
Tak.
Pięciu nazwiskach. Nie ma atakujących na najwyższym poziomie. I chyba nie widać, żeby ktoś się tam pojawiał.
Anderson, czat mówi, ale myślę, że Anderson zdecydowanie nie będzie.
Tylko na jeden mecz z nami. No.
On na jeden mecz tak zmobilizował się i swoje siły. Panowie, no dobrze, będziemy powoli kończyli. Włosi po 24 latach mistrzami świata w drodze do tego medalu pokonali Kanadę, Turcję, Chiny, Kubę, Francję, Słowenię, no i niestety nas, Polskę, 3-1. Mimo wszystko, mimo tego delikatnego smutku i rozczarowania, które jest, bo napaleni byliśmy na to złoto, nie ma co się oszukiwać. Gratulujemy bardzo serdecznie naszym siatkarzom i dziękujemy za te wspaniałe emocje, bo były, nie brakowało ich, chociażby patrząc też na ćwierćfinał i półfinał, prawda panowie?
Tak, absolutnie jest. Tak. No możemy też jeszcze się tak troszkę pocieszyć, że kiedyś uczyliśmy ich siatkówki wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze Aleksander Skiba, Edward Skorek, prawda, później Wójtowicz, Bosek, którzy tam grali, a czy pracowali jako trenerzy Skiba, szczególnie to młode pokolenie wtedy wychowywał, które później doszło do głosu i stanowiło siłę włoskiej reprezentacji, która zdobywała trzykrotnie z rzędu Mistrzostwo Świata. No ale to tak mi mówiła, troszkę aspekt historyczny. Nie, no oczywiście cieszmy się z tego, że my też mamy bardzo ciekawą drużynę. Gdzieś tam w tym zamyśle pamiętamy oczywiście o Igrzyskach Olimpijskich, bo to ciągle jest taki cierń wokół, te porażki ćwierćfinałowe, a te Igrzyska bardzo szybko już nadejdą. A więc dosłownie za chwilę 23 rok, a 24 Paryż, Igrzyska i kto. I mam nadzieję, że wreszcie tam z takiego, powiedzmy, medalu srebrnego byśmy się bardzo, bardzo cieszyli. Tak mi się wydaje.
Cieszymy się, ale to był dobry sezon kadrowy, wydaje mi się, tej drużyny i brąz w Lidze Narodów i srebro. Teraz oczywiście dzisiaj musieliśmy przełknąć tą gorzką pigułkę i tak gdzieś tam te nasze emocje trochę są przytłumione, ale tak jak mówię, no... Powinniśmy się cieszyć, jesteśmy wicemistrzami świata i dużo dobrego o tej reprezentacji można powiedzieć i świetnie się ją oglądało. No, trafił nam się słabszy dzień, tak jak się czasami zdarza na takiego typu turniejach. No, szkoda, że akurat w finale, bo...
Szkoda, że na finał, a z drugiej strony doczekaliśmy do tego finału i ten turniej nie skończył się dla nas przedwcześnie. Pozwolicie, że ja tylko przypomnę jeszcze na koniec naszym widzom o ofercie Canal Plus Online. W linku wszystkie szczegóły. Oczywiście to jest oferta specjalna dla widzów kanału sportowego, seriale, filmy, no a przede wszystkim sport, który myślę wszyscy kochamy. Oskar, proszę jeszcze 2-3 słowa na pożegnanie. Będziemy mówili powoli dobranoc.
Dobrze, no w dwóch słowach na pewno nic nie skończy.
Więc...
27 spotkań zagraliśmy i przegraliśmy 4. Dwukrotnie z Włochami, dwukrotnie z Amerykanami. więc Paweł, nie może ci się wydawać. To był bardzo dobry sezon. Niestety z brakiem tego deseru na sam koniec, ale my zrobiliśmy, przebudowaliśmy, przemodelowaliśmy zespół, bo naprawdę szóstka była do remontu i my wyremontowaliśmy, doszliśmy do finału. Oczywiście, tak jak sam to bo na samym początku powiedziałem, no dzisiaj jest niefajnie, ale od jutra już musimy patrzeć pozytywnie, że zrobiliśmy już spore podwaliny pod Igrzyska Olimpijskie, które mamy za 2 lata. I na pewno możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość. Ja trochę jeszcze w formie takiego optymistycznego żartu powiem, że jak wczoraj pokazaliście tą grafikę tutaj, że 3 razy Włosi, 3 razy Brazylijczycy i 2 razy Polacy, to kto dalej? To według tego cyklu czekałoby nas 20 lat posuchy, bo Włosi dopiero po 5 cyklach olimpijskich wracają na tron. To ja wolę, żebyśmy mieli jeden raz przerwę, ale za jakiś czas znowu na tym tronie na świecie byli, bo sport ma te fazy i te cykle i my, patrząc choćby na właśnie Włochów i Brazylijczyków, oni kończyli trzecim mistrzostwem świata pewny cykl pewnej generacji, która po prostu była, tak jak to Włosi nazywali, fenomenami na dany okres, a my, przebudowując reprezentację, jesteśmy na drugim miejscu. Nie obroniliśmy mistrza świata. Jest nam przeogromnie przykro i dzisiaj ciężko będzie zasnąć, ale idziemy z kapitałem, który wypracowaliśmy na naprawdę dobrym poziomie. I to jest tylko optymistyczne. To, że dziś możemy powiedzieć, że któryś z zawodników nie wypalił, zdarza się. Niestety w finale Mistrzostw Świata to już jest niewybaczane. I na koniec powiem tylko tyle, że uczulam wszystkich, mam nadzieję, że mnie wysłucha chociaż część. Teraz dopiero się zacznie jazda. Bo pierwszy rok każdego trenera w reprezentacji jest pod, i tak w tym roku to był pod bardzo cienkim proszem, ale w przyszłym roku wracamy do dyskusji pod tytułem kto na przyjęciu, bo zakładamy, że wróci Leon. Wróci też, jestem głęboko tym przekonany, Norbert Huber. I będziemy mieli ogromny zgryz, czy Kochanowski, czy Bieniek, czy Huber. I środowisko musi zrozumieć, że dla każdego, tak jak próbował nauczyć nas Nikola w tym sezonie, że niekoniecznie musi być szóstka sztywna, żeby drużyna funkcjonowała dobrze. Bo my rzucamy się sobie do gardeł. Oczywiście polemik, dyskusja, merytoryka musi być, ale my musimy zachować w tym zawsze umiar. A ja ze swojego doświadczenia 4-krotnego z różnymi trenerami widziałem, jak zmienia się też środowisko w drugim roku pracy szkoleniowca. Dajmy temu chłopowi pracować, bo widać, że wie, co robi. Dzisiaj jestem zły na niego, że nie zmienił libero, ale dalej uważam, że wie, co robi, wie, w którą stronę chce pójść i wie, jak ta drużyna ma grać. A wybory czasami personalne to są najtrudniejsze w tej pracy i też są normalnością, że można popełnić błędy, bo nikt nie wróży z kapelusza.
Zastanawiałam się, czy my się dołączamy do tego apelu, czy nie, bo my pewnie, jak zacznie się nowy sezon reprezentacyjny, to będziemy debatowali, dyskutowali i podważali różne decyzje, ale o tym dobrobycie, o którym powiedziałeś, Oskar, mimo wszystko myślę, że mamy się z czego cieszyć, a nie jesteśmy w takiej sytuacji jak chociażby Brazylia.
Tak, tak. No i przede wszystkim tak, zgadzam się absolutnie z tym określeniem. To są naprawdę bardzo mocne podwaliny pod to, żeby przygotować ekstremalnie mocną drużynę na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, bo i powrót Hubera i Leona, bo myślę, że tak to będzie wyglądało. No to mówiąc krótko, no tylko jeszcze wzmocni tę reprezentację.
Ola, ja tylko patami o rozsądek tylko. Rozsądek.
No ja wiem, dobrze. To rozsądnie byłoby się już teraz pożegnać, bo jest 12:30, tak więc zamykamy to. A ja chciałam jeszcze dodać, że jak sobie myślę w ogóle o tej siatkówce polskiej, to jest mi bardzo miło, bo nie zapominajmy, że w tym roku sięgnęliśmy także, siatkarze Zaksy sięgnęli po złoto Ligi Mistrzów, więc to był fajny sezon. Panowie, bardzo dziękuję, że byliście z nami. Janusz Pindera, Paweł Siedzieniewski, Oskar Kaczmarczyk. Piękny to był sezon. Gratulujemy polskim siatkarzom srebrnego medalu. Jesteśmy wicemistrzami świata. Bardzo dziękuję także wszystkim siatkarskim kibicom, którzy byli z nami. Życzymy wam dobrej nocy i do zobaczenia.
Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.